O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chylokuliński
i Łukasz Kanafa. Do godziny 15 zapraszamy do towarzyszenia nam tam, gdzie byliśmy. A byliśmy jak zwykle w kinie w Lublinie, ale także posiedzieliśmy trochę na platformach streamingowych. Jak zwykle widzieliśmy 3 filmy na dużym ekranie, no i na mniejszym także coś pooglądaliśmy. Fajny był ten tydzień, jeśli o to chodzi, co można było na dużym ekranie oglądać. Raczej jest to kino popularne, W głowie się nie mieści 2. To film, na który czekaliśmy od dawna, głównie ze względu na to, że cała ta seria już od 9 lat cieszy się, znaczy drugi film w serii, no to już jest jednak seria, cieszy się jednak dużym zainteresowaniem, głównie z tego powodu, że jest to animacja Pixara. A te animacje nie dość, że zazwyczaj, nie, dobrze, zawsze są dobrze zrobione, to do tego mają jeszcze wiele więcej do zaoferowania niż tylko i wyłącznie to, czego można się spodziewać po kinie mainstreamowym. No i ja oglądałem ten film w towarzystwie dziewcząt. Było ich tak wiele na sali, że już dawno nie widziałem tyle dziewcząt na żadnym filmie.
I czy to pozwoliło ci jakoś lepiej te dziewczyny znajdujące się na sali zrozumieć?
Być może tak. Nie widziałem niestety pierwszej części, nie miałem jeszcze takiej okazji. Aczkolwiek po zwiastunach, dwóch zwiastunach, W głowie się nie mieści 2, oczekiwałem, że naprawdę będzie coś fajnego. I jeśli chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, może jednak trochę tak, ale głównie z tego powodu, że nasza Riley, bohaterka filmu, ma już 13 lat i do emocji, które do tej pory jej towarzyszyły, gdzie prym wiodła radość, gdzie był gniew, gdzie była smutna, no dołączyły jeszcze inne. Między innymi spinka dołączyła. No, bo wtedy zaczęła się Riley spinać. Trochę mi brakowało tego, co się dzieje poza głową. A propos, W głowie się nie mieści, bo pomieściło się bardzo dużo. A mało było tych rzeczy, do których się odnosiły te wszystkie emocje. Film jest jakby, dzieje się jakby w dwóch sferach. Z jednej strony właśnie w głowie, a w drugiej stronie to, co w głowie, jest odpowiedzią na to, co się dzieje w rzeczywistości. A w tej rzeczywistości mamy nową szkołę, mamy zawody hokejowe, mamy być może właśnie to, co, o czym Riley najbardziej marzy w tym wieku, czyli sukces sportowy. Bardzo lubi strzelać gole w hokeju, świetnie to zresztą wychodzi. Poza tym mam fajne koleżanki, z którymi się świetnie dogaduję, no ale spinka wszystko namieszała. Namieszała tak bardzo, że no właśnie, w pewnym momencie nie bardzo wiemy, w którą stronę ten film pójdzie i trochę to towarzyszyło mi w czasie oglądania tego filmu, że było tam bardzo dużo różnych treści. Z jednej strony psychologicznych i to takich psychologicznych treści, których nie spodziewałbym się w filmie dla dzieci. Więc wydaje mi się, że trochę to jest jednak może ukłon w stronę dorosłych, ale może też po prostu wartość edukacyjna. Z drugiej strony bardzo z kolei spodobało mi się to, co przeczytałem w napisach końcowych, które są bardzo długie, bardzo dużo ludzi brało udział przy powstawaniu tego projektu, a podobała mi się w szczególności dedykacja rodziców, którzy dedykują ten film swoim dzieciom, które kochają takimi, jakie są. I na dobrą sprawę to jest chyba najważniejsza rzecz W głowie się nie mieści 2, że ten film, jakikolwiek by nie był, czy za bardzo przegadany, czy za bardzo wystrzałowy, czy za bardzo zagmatwany momentami, to jednak niesie ze sobą bardzo jasne i bardzo optymistyczne przesłanie.
I to jest ten film, gdzie warto zobaczyć pierwszą część, żeby inaczej poczuć dwójkę. Polecam ci, na Disney Plus jest chyba pierwsza część W głowie się nie mieści, bo ten film jest zabawny i mądry. Ma bawić małych, a uczyć dorosłych. Nie odwrotnie. Bo w jedynce dostajemy troszkę instrukcji o obsługi dziecka, które zmienia miejsce zamieszkania, które ma mnóstwo problemów i w jedynce bardziej to smutek wiódł prym, a radość starała się to wszystko poskładać do kupy. I ten świat psychiczny naszej Riley trochę legł w gruzach w jedynce. No a w dwójce mamy już nastoletnią dziewczynę i ci wszyscy, którzy byli na jedynce, zapewne ze swoimi pociechami, a to było chyba 7 lat temu, więc mają już prawo iść z nastolatkami na ten film, więc już jest o stopień wyżej. I znowu mamy coś, co ma młodszych bawić, tylko czy te nastolatki będą się bawić na tym filmie? Nie wiem do końca, ale rodzice...
Ja to sprawdzę dzisiaj, bo idę z nastolatkami, więc za tydzień powiem.
Rodzice powinni wyciągnąć z tego filmu lekcję, na co zwrócić uwagę i co w głowie takich dzieciaków czasem się znajduje i na co trzeba reagować. Więc ten film, ta dwójka, miała być takim chyba przedłużeniem tej pierwszej części. Nie oddzielnym bytem, dlatego warto jedynkę zobaczyć. Dlaczego jest smutek, radość, wstręt, strach? Dlaczego ten stój się tak rozbudował? Po co te kulki są? I dlaczego musi być ich dużo, żeby te fundamenty się trzymały? To tyle, jeżeli chodzi o W głowie się nie mieści, część drugą. Zapraszamy na kolejny film, na którym w kinie udało się być, czyli Do usług szanownej pani.
No i tutaj z kolei jest to bardzo miłe zaskoczenie. To jest chyba jedna z tych naprawdę fajniejszych rzeczy, które widziałem, bo z jednej strony nie jest napuszony ten film humorem, który mógłby być albo zbyt potoczyste, albo zbyt zagmatwane. Z drugiej strony John Malkovich mówiący po francusku, no już samo to jest bardzo humorystyczne, komediowe, bo mamy film francuski, w którym lokaj, albo raczej właściciel firmy z Anglii jedzie do miejsca, w którym poznał przed 40 laty swoją małżonkę, która niestety już odeszła przed 4 miesiącami i no i próbuje wrócić do pewnych wspomnień, bo brakuje mu po prostu kochanej. No a tam okazuje się, że w tym zamku, w którym ją poznał, mieszka ktoś inny. Dzieje się, no nie najlepiej, bo brakuje pieniędzy, a on postanawia w wyniku różnych wydarzeń jednak tam się zatrudnić, nie tyle wypocząć. No i z tego wszystkiego rodzi się komedia pomyłek, bardzo przyjemnych w sumie, pomyłek dla wszystkich zresztą. John Malkovich pokazuje, że cały czas jest w świetnej formie, że starzenie się bardzo dobrze mu wychodzi, także na ekranie. Cały czas ma dużo dystansu do ról, które gra, co zresztą widzimy, i cały czas potrafi rozbawiać, ale i także wzruszać. Na dobrą sprawę chyba tylko jednej rzeczy może mi brakować w Do usług szanownej pani. Może ostatniej sceny, która by była pewnego rodzaju podsumowaniem, bo wszystko zmierza do świąt, w których to świętach można by było więcej pocelebrować. Ale na dobrą sprawę uważam, że naprawdę fajny film.
Nie do końca się z tobą zgodzę, chociaż rzeczywiście jest to kino lekkie i przyjemne i to tak, ja też czułam się całkiem nieźle wychodząc z kina i nie powiem, że był to czas stracony. Ale jeśli chodzi o tę śmieszność tego filmu, no to tutaj mam trochę wątpliwości, bo dla mnie niektóre z tych scen były raczej takim humorem mocno niezręcznym niż rzeczywiście zabawnym. Trochę to wszystko było zbyt kanciaste i grubą kreską kreślone, ale ogólnie film, no z tych przyjemnych, z tych takich propozycji na miły czas, na weekend w kinie to jak najbardziej. No i koci bohaterowie bardzo mnie tam rozczulili i chyba to sprawiło, że jednak na duży plus ten film oceniam, pomimo tych kilku sytuacji ekranowych, których nie do końca rozumiałam i nie do końca mnie bawiły, to jednak te koty i większe i mniejsze są po prostu tak urocze, że naprawdę trzeba je zobaczyć.
No, dostrzegam, że humor konwencjonalny, bo myślę tutaj także o lekcjach tolerancji, które z podobną krytyką się w zeszłym tygodniu ze twojej strony spotkały, że ten konwencjonalny humor chyba jednak czasami jest zbyt kapslokiem pisany, jeśli można tak się wyrazić.
No dla mnie tak. Dla mnie chyba tak.
Odnosi efekt wręcz przeciwny, efekt Renoir. Ja z kolei mam wrażenie, że wciąż jestem po tej stronie, w której takie rzeczy mogą mnie bawić. Zwłaszcza, że akurat byłem w przypadku tego filmu na seansie, gdzie towarzyszyły mi osoby no, starsze ode mnie. W związku z czym, to zwłaszcza one śmiały się z ostatnich rzędów.
A ja miałam dokładnie to samo. Tak.
Odnoszę wrażenie, że to chyba jednak wiek też ma znaczenie, jeśli chodzi o te humorystyczne sytuacje.
Dobrze, że to ty to powiedziałeś.
Właśnie. Ale to być może mnie wypada bardziej o sobie mówić niż o tobie i twoim wieku. W każdym razie, jeśli o to chodzi, to ten film na pewno ucieszy dużo bardziej osoby, które są w wieku Johna Malkovicha.
Który jest wspaniały na ekranie, to trzeba przyznać i rzeczywiście, no nie krytykuję tego filmu absolutnie tak w 100%. Były po prostu rzeczy, które mi w nim pasowały trochę mniej, ale ogólnie bardzo przyjemne kino.
Czyli John Malkovich jak wino. Zobaczymy, czy jak wino dwaj policjanci, którzy znowu robią zadymę u siebie w mieście. Bad Boys Ride or Die. To jest kolejna część, nie wiem już która. Piąta?
Piąta.
Piąta część o chłopakach z policji. Nie wiem, jak oni to robią i nie wiem, jak musi być dobry charakteryzator, że przykrywa ich wiek.
To prawda.
Bo oni
się w ogóle nie starzeją.
Oni w wywiadach i w tym, co pokazują nie na ekranie, wyglądają trochę gorzej.
Wyglądają tutaj zupełnie inaczej, ale...
Tak, a tutaj...
Cały czas włosy mają na przykład soczyste, jeśli można powiedzieć, o ich kolor.
Ale to mówisz
kolor,
o filmie.
Czerń.
Tak,
mówię o filmie, mówię o filmie.
No, cały włosy czas, to akurat najmniejszy problem chyba.
Mike Lowry wygląda, no świetnie, znakomicie zresztą, a poza tym no, Bad Boys Ride or Die przywrócili widzów do kin, bo była taka trochę czkawka wynikająca głównie chyba z pogody albo z braku naprawdę mocnego...
I nie wiem, czy się zgodzisz, jest to bardzo fanowski film.
Właśnie. Nie wiem, zwróciłem na przykład uwagę, bo zobaczyłem go dwa razy w ogóle, bo postanowiłem także zobaczyć, czym jest inna technologia dostępna w jednym z multiplexów. No i wykupiłem specjalny bilet na taki seans, gdzie obraz częściami jest także wyświetlany po lewej i po prawej stronie, że ma się wrażenie nie tylko przed widzem, ale także i po bokach, że ma się wrażenie, że jest się w centrum akcji i akurat właśnie na ten film, jak sądzę, no warto pójść właśnie i wypróbować te technikalia różne. A fanowski właśnie między innymi dlatego, że rozpoznałem na ulicy jednego z znanych instagramerów, youtuberów, który jest znany przede wszystkim z tego, że podnosi ręce do góry. No i w pewnym momencie mija dwóch chłopaków.
Ale on też pojawił się w spotach promocyjnych, głównie na TikToku właśnie, który miał
właśnie
promować.
Jest tam
chłopaków.
dużo jest takich smaczków, ale ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że w końcu ten film jest taki, jakiego mógłbym sobie życzyć, jakiego życzyłem sobie, żeby czwórka była. Bo miałem wrażenie, że czwórka już jest trochę odcinaniem kuponów od całej serii, która zresztą cały czas się świetnie sprzedaje. Znowu w Azji świetnie się sprzedała, znowu w Niemczech świetnie się sprzedała. Więc chociażby to stanowi o tym, że zwłaszcza Azja, że no, film jest sukcesem i cały czas po tych wszystkich perypetiach niezwiązanych z filmami, a raczej z zachowaniem Willa Smitha, no, wielu się mogło zastanawiać, jaki będzie jego powrót. Okazuje się, że powrót jest komercyjnie świetny. A sami Bad Boysi, Ride or Die, podoba mi się głównie właśnie ze względu na to, że dużo jest tam momentów, które nie tylko i wyłącznie zahaczają o to, z czego Bad Boysi są znani, czyli z naprawdę soczystego kina sensacyjnego, ale także są takie, że te momenty, które trochę więcej opowiadają o nich jako o nich. Wrażliwych facetach, którzy mają duże poczucie humoru i dużo dystansu, lubią sprawiedliwość i lubią, jak się dobrze wokół nich dzieje, są rodzinni, ale przede wszystkim no, są bad boys for life.
Gorąco polecamy dla wszystkich fanów tego cyklu, tej sagi. Zobaczymy, czy będą kolejne części. Poprzednie miała wprowadzać nowych aktorów, a teraz widać, że starsi też mają się całkiem dobrze. Wygodnie w fotelu można usiąść i pooglądać to, co dostarczają nam seriale telewizyjne.
No właśnie, to może zacznijmy od Falcon Lake, który od filmu. Chociaż może dobrze. Grzegorz zapowiedział serial, czemu nie?
Czyli Hacks.
Hacks. Wydaje mi się, że to jest najbardziej rozrywkowa z
zdecydowanie to jest najbardziej rozrywkowa z naszych dzisiejszych propozycji. Tak. Cudowny serial o dwóch kobietach, dwóch stand-uperkach. Jedna z nich jest już bardzo znana i ten jej program trochę się widzom przejadł. Tej publiczności, która w jednym z hoteli w Las Vegas może ją w każdy weekend oglądać. Druga to jest dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją karierę w tej branży, a już zaliczyła solidną wpadkę, czym się wybiła na taką czarną towarzyską listę. I okazuje się, że one obydwie mogą sobie pomóc. A czy pomogą, to już będzie można zobaczyć w serialu. Świetny. Dla
na
mnie
pewno
jest
mogą
świetny.
Mogą dogadywać sobie nawzajem.
Mogą sobie dogadywać i tego ciętego humoru i tych ripost jest... No ten serial jest tym po brzegi wypełniony i to w każdym odcinku i w każdej sytuacji takie rzeczy można tam wynaleźć. Bardzo mi się podobał mi się ten dialog taki między pokoleniami. No bo mamy tutaj dziewczynę, która pracuje w takich standardach bardzo współczesnych, bardzo wyczuloną na to, co szef może, a czego szef nie może. I kobietę, która zjadła zęby w show biznesie, która doświadczyła wielu sytuacji bardzo, bardzo trudnych, które ją ukształtowały, ale też trochę sprawiły, że gdzieś tam zatraciła taką wrażliwość swoją. I też możemy zobaczyć to, jak ją odzyskuje dzięki tej swojej młodszej koleżance po fachu.
No właśnie, czy serial ma coś do zaoferowania więcej, oprócz tej bitwy charakterów i tych dogaduszek? Myślę, że można polubić te postaci. Dlatego, że Jean Smart i Hannah Einbinder świetnie się sprawdzają w tych rolach właśnie tej bitwy pokoleniowej. Zastanawiałem się nad tą gruboskórnością i tym kobiecym vibe'em, jeśli można to tak określić, między tymi bohaterkami, dlatego że współcześnie robi się filmy czy seriale z naciskiem właśnie na kobiece postaci, głównie ze względu na to, żeby uczynić więcej miejsca właśnie dla nich, bo do tej pory tego miejsca mogło im brakować. I się zastanawiam, czy zwłaszcza ta starsza osoba, ta nieco gruboskórna, ukształtowana przez świat, zwłaszcza świat show biznesu rządzony przez facetów, wedle zasad, które na szczęście odchodzą do lamusa, czy ona nie powiela tych samych schematów i czy zarazem ten serial także w jakiś sposób tego nie robi. Nie masz takiego wrażenia?
Nie mam takiego wrażenia, dlatego że ja obejrzałam już cały pierwszy sezon i zaczęłam też drugi i dla mnie ten serial właśnie pokazuje to, dlaczego tak jest. I dlaczego teraz potrzebujemy tych kobiet, dlaczego to jest czas, w którym te kobiety no, mają dużo większą reprezentację gdzieś tam i w filmach, i w serialach, ale i w tych zawodach z drugiej strony kamery. Nie tylko jako bohaterki, ale też właśnie jako twórczynie. No i wyjaśnienie tej sytuacji w tym serialu moim zdaniem jest.
Świetnie. Polecamy Państwu Hacks. Nieco starszy serial, bo dostępny jest już trzeci sezon, który można oglądać właśnie na Maxie. Teraz ja z kolei właśnie od niego zacząłem, także będę wracał do tych poprzednich, a teraz zostajemy na tej platformie. Zaproponowałeś perską wersję. Dlaczego?
Tak. Zaproponowałam perską wersję głównie dlatego, że to jest film, który bardzo, bardzo mi się spodobał. Nie wpadłam na niego sama, został mi polecony przez kogoś i tak skorzystałam z tej polecajki i stwierdziłam, że rzeczywiście warto to zobaczyć i warto o tym porozmawiać, zwłaszcza w kontekście przywoływanych już dzisiaj lekcji tolerancji. To jest też ciekawe, że ten film tak żyje w nas, pomimo tego, że nie oceniliśmy go może najlepiej, ale jednak wywołuje jakieś tam dyskusje. I z perską wersją myślę, że może być podobnie, bo to jest film, który też trochę porusza taką tematykę i tolerancji, i rodziny w ogóle, i tego, czym rodzina jest, kto w rodzinie może być i jak te relacje mogą się układać, ale to jest film, który zagląda głębiej i szuka przyczyn takich zachowań i to mnie bardzo interesuje. I to, nie ukrywam, bardzo mi się spodobało, bo mamy tutaj mamę, która całą rodzinę trzyma w ryzach, która jest biznesmenką z sukcesami, a jednocześnie potrafi dzięki swojej pracy pomagać ludziom, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. Mamy wielu, wielu synów w tej rodzinie. No i mamy jedną córkę, która z mamą ma relację bardzo trudną i dowiadujemy się, dlaczego tak właśnie te ich relacje wyglądają. A wszystko to jest też podane w takiej wersji, gdzie jest i humor, głównie w postaci babci, która różne rzeczy z młodości swojej barwnej wspomina chętnie. I mamy też właśnie takie ważne dyskusje dotyczące tego, jak społeczeństwo się zmienia, jak ludzie są w społeczeństwie traktowani, bo mamy tę bohaterkę, która w rodzinnym kraju swoich rodziców nie jest akceptowana, bo jest nie stąd, a w Stanach też nie jest akceptowana, no bo jest stamtąd.
Dla mnie perska wersja jest bardziej kinem psychologicznym niż komediowym. Być może dlatego może się podobać bardziej, ze względu na to, że dużo obszerniej porusza tematy, które mogą interesować, zwłaszcza w kontekście multikulturalizmu, czy w kontekście odnajdywania swojej własnej drogi. W przypadku lekcji tolerancji, do których wracamy faktycznie, tam raczej chodziło o pewne stereotypy, które grubą kreską naszkicowane na ekranie miały w pewnym momencie doprowadzić do absurdu i humoru, co w mojej ocenie się udało całkiem sprawnie. W tym wypadku, w perskiej wersji, mamy zupełnie innego rodzaju humor, jest go dużo mniej, aczkolwiek to wcale nie znaczy, że film jest gorszy. Jest to bardzo miłe zaskoczenie, faktycznie. Jeśli chodzi o filmy, które z jednej strony mają to takie ciepło i zrozumienie, ale z drugiej strony są przede wszystkim o czymś. Nie tylko i wyłącznie po to, żeby nas rozbawić. Perską wersję można oglądać na Maxie.
I na koniec film, od którego prawie zaczęliśmy, Falcon Lake. Niektórzy powiedzą kolejny film o dojrzewaniu młodzieńczej głowy. A skoro mieliśmy w głowie się nie mieści część drugą, no to gdzieś w tych klimatach zostajemy, tylko nieco mroczniejszych. O czym film jest na początek?
No właśnie, jest on dwójce młodych ludzi, którzy właśnie znowu mają po te 13 lat. Dzisiaj jesteśmy właśnie, kiedy mieliśmy 13 lat, do tych momentów wracamy, na ekranie zwłaszcza. Jesteśmy we Francji, poznajemy trochę patchworkową jeszcze nie rodzinę, która nad rzeczone jezioro się udaje i tam młodzi ludzie spędzają ze sobą czas, no głównie na rozmowach, głównie na rozrywce. I w pewnym momencie dochodzi do rozmów, które zaczynają być dużo bardziej poważne, niż można by sądzić w czasie tego odpoczynku, bo nagle padają pytania pod kątem, czego najbardziej się wstydzisz, czego najbardziej żałujesz, czego nie chciałbyś nigdy zrobić. No i inne tego typu pytania, które skłaniają do szczerości z jednej strony, ale z drugiej strony także do przewartościowywania swojego życia i wychodzenia z dzieciństwa w stronę czegoś, co będzie otwarte nie tylko na własny egoizm, ale i na to, co drugi może wnieść do tego życia.
Stąd zastanawiam się, czy to są pytania, które skłaniają do szczerości, czy to jest bardziej manipulacja, jak dla mnie.
No właśnie, bo tutaj też zauważyłem, że w większości te pytania to raczej zadaje kobieta, dziewczyna.
No tak, ta starsza kobieta.
Ta trochę starsza.
Trochę starsza.
16-latka.
O ile zazwyczaj kibicuję dziewczynom w kinie, bohaterkom, tak tutaj bardzo nie lubiłam tej postaci. No bo rzeczywiście miałam wrażenie, że bawi się tym chłopcem, nie tylko nim, że to była taka naprawdę mocno toksyczna nastolatka, która całe to otoczenie sobie ustawia pod siebie. I oglądając ten film, zastanawiałam się nad tym, dla kogo on jest. Czy to jest film dla rodziców, który jakoś tam pokaże to, że ci młodzi ludzie są wystawieni na tego rodzaju sytuacje również i jak temu zapobiec, jak gdzieś to dziecko tak utrzymać w ryzach, pomimo tego, że się rwie do tej wolności i do tego towarzystwa, które niekoniecznie może być dobre. Czy to jest film właśnie dla tych młodych ludzi, którzy tam siebie odnajdą? Nie wiem do dziś, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Na pewno to jest film, który się przyjemnie ogląda, bo to nie jest tylko taka zwykła historia o dojrzewaniu, to jest też taki film, który jest dobrze zrobiony, jest po prostu na dobrym poziomie. Ma jakieś takie elementy delikatnie horroru. Jest na pewno podszyty przez cały czas, od samego początku, takim niepokojem. Że ja jak tylko zaczęłam go oglądać, to czekałam na to, co tu się wydarzy. Mamy jakąś tam zapowiedź tego, co może być. I mamy zakończenie, które mnie trochę zaskoczyło.
No właśnie, ja podobnie miałem z tym niepokojem. Też zastanawiałem, aż mnie to zastanowiło, dlaczego tak jest. Dlaczego się zastanawiam, czy czasem ktoś się nie utopi na przykład w tym jeziorze. Czy nie będzie właśnie złego dotyku. Czy nie będzie jakiejś tragedii, która w pewnym momencie rozsypie tą całą fabułę jak domek z kart. Że nagle przestanie być tak zwyczajnie prosto wakacyjnie. Bo właśnie w tym klimacie ogólnie wszystko się dzieje. No i w pewnym momencie też się zacząłem zastanawiać, czy to czasem nie wynika z tego, że właśnie tego oczekujemy po filmach i serialach, które oglądamy na platformach, że one mają nam dostarczać zwrotów akcji, mają nas zaskakiwać, wprawiać w osłupienie, albo z drugiej strony mają nas po prostu bawić. I to bawić tak, że zapomnimy o tym, która jest godzina i jaki jest dzień tygodnia. I w pewnym momencie jednak uświadomiłem sobie, że tak to jest z filmami, które zostały zrobione do kina, bo nie mam wątpliwości, że Falcon Lake to jeden z tych filmów, który najlepiej ogląda się na ciemnej sali kinowej, gdzie wchodzi się do tego świata i jest się w nim przez 2 godziny i się z niego wychodzi. I wszystko, co tam się stało, jest nasze i jest w nas i już będzie z nami na zawsze. W przeciwieństwie do tego, co jest na platformach, gdzie możemy po prostu skakać, przesuwać, wracać, odchodzić, zaczynać od nowa, zaczynać w innym miejscu. No, tutaj mamy zupełnie innego rodzaju sytuację z odbiorem. Dlatego też, jeśli chodzi o Falcon Lake, tutaj bym zalecał znalezienie czasu, żeby te 2 godzinki po prostu mieć i dać sobie go. I w tej atmosferze ten film na Canal Plus online, bo tam go oglądaliśmy, zobaczyć.
To prawda, zgodzę się z tobą, dlatego że to jest taki film, który po pierwszych 15-20 minutach można po prostu wyłączyć, bo tam się niewiele dzieje. Tam bardziej się gra atmosferą i klimatem niż samą akcją, która tam się rozgrywa, więc rzeczywiście to jest taki film, który trochę się trzeba zmusić, żeby się zagłębić, ale uważam, że warto.
Zapraszamy tuż po 14:00. Będziemy z Państwem, jak zwykle, w kinie w Lublinie. Za dziś dziękuję.
Iga Wójtowicz.
Grzegorz Chyluchliński.
I Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.